Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Dzisiaj jest z nami Dariusz Łotysz, ekspert, który przez ponad 10 lat zajmował się jakością i doskonaleniem procesów, m.in. w takich firmach jak Orlen Oil, Saint-Gobain, Securit czy Automotive Lighting Polska. Audytor wewnętrzny zarządzania jakością. Od ponad 7 lat prowadzi treningi i warsztaty, wspierając firmy produkcyjne w ich rozwoju. Klienci doceniają jego praktyczne podejście. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. I oczywiście Tomasz Król, wizjoner, twórca, inspirator. Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autor bestsellera Lean Management po polsku 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje, w której opisał swoje prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych. Tematem dzisiejszego odcinka jest mapowanie procesów. Co dokładnie daje to narzędzie, jak odpowiednio je przeprowadzić i czy proces mapowania zawsze wygląda tak samo, panowie?
Nie zawsze. To zależy od tego, co chcemy zmapować, co chcemy zobaczyć i do tego dobieramy narzędzie.
Dokładnie. Każda organizacja ma zestaw działań, które zapewniają jej istnienie na rynku. Tak? Te działania związane są z przeniesieniem wymagań klienta na realizację tych wymagań. I tak naprawdę mapowanie procesów to jest poukładanie jak z klocków Lego tego, co się dzieje w organizacji, tak żeby koniec jednego procesu był początkiem drugiego, żeby nie było luk.
I tu jeszcze warto powiedzieć, że klasycznie w linowej filozofii, w linowym języku mówi się o mapowaniu strumienia wartości, a ty mówisz o mapowaniu procesu. My tutaj o tym rozmawiamy. Może tą różnicę byśmy jasno wyartykułowali?
Z reguły strumień wartości definiuje się od klienta do klienta. Natomiast nie wolno zapominać o procesach wspierających, jak na przykład zarządzanie organizacją, zarządzanie ludźmi, zarządzanie infrastrukturą. Można mieć świetnie ułożone procesy od klienta do klienta, natomiast jeśli braknie wsparcia, na przykład cele są źle ustawione, to nie wspierają się wzajemnie w procesach, to dochodzi do tego, że ta wartość ucieka nam. Bardzo często w organizacjach, kiedy prowadzę szkolenia czy konsultacje, zadaję pytanie, jak to jest u Was? Jakie cele ma na przykład produkcja? Jakie cele mają zakupy? I bardzo często celem produkcji jest wyprodukowanie towaru na czas w ustalonej jakości po kosztach, ale obszar zakupów ma na przykład cel kupować najtańszy surowiec. I tu zaczyna się problem. Bo obszar zakupów realizuje swój cel, natomiast bardzo często to powoduje problemy na produkcji. Kupując najtańszy surowiec, możemy spowodować zwiększenie ilości odpadów, konieczność prowadzenia dodatkowych obróbek na produkcji, tak? Natomiast jeśli popatrzymy szerzej, nie tylko na strumień wartości, ale przez całą firmę, zmapujemy sobie procesy w całej firmie i ustalimy cel, to być może w tym przypadku cel dla zakupów powinien być następujący. Kupować najtańszy surowiec gwarantujący spełnienie celów postawionych przed produkcją, tak?
Czyli wspólny cel po prostu.
Dokładnie.
Ale jeszcze tego mi brakuje, ponieważ to często właśnie ludzie mylą ze sobą i albo na przykład umawiają się z nami na mapowanie procesów, a oczekują mapowania strumienia wartości, albo odwrotnie. Warto powiedzieć o tym, że mapowanie strumienia wartości to jest takie narzędzie, mapa jest narzędziem, ale mapowanie to jest po prostu metoda, która pokazuje zależności między procesami do tak zwanego spodu, czyli do ilości sztuk w buforze, czasy cyklu, ilość operatorów, czyli takie bardzo szczegółowe opisanie procesu, czy rozumianego jako strumień wartości. A ty mówisz o mapie procesów, czyli o czym się często zapomina, albo się to, ja uważam, że się to bagatelizuje, bo wszystkie firmy, naprawdę wszystkie, które widziałem, miały jakieś mapy, bo większość firm, w zasadzie wszystkie, które odwiedzam, mają system zapewnienia jakości, najczęściej ISO. I zupełnie po macoszemu traktują te mapy procesów, a moim zdaniem mapa, to tak jak mapa drogowa, jest czymś najważniejszym, absolutnie najważniejszym w życiu firmy i w krwiobiegu firmy.
Dokładnie. Celem tego mapowania, tak jak ja to widzę, to jest zapewnienie, żeby główny cel firmy został rozłożony na każdy z procesów i żeby wszystkie procesy wspierały się. Ja zawsze mówię, żeby wszyscy pchali wózek firmy w jedną stronę.
Tak, tylko to jest już wynik, prawda?
Tak, dokładnie.
można to poprawić, można wizję nakreślić. Natomiast na początku, jak się te mapy robi, te diagramy procesu, to często wygląda to, tak jak powiedziałeś, bardzo chaotycznie, że cele są sprzeczne, że nawet nie ma mierników, nie ma wskaźników, nie wiadomo, kto ma dany proces wykonać, gdzie to się odbywa i tak dalej, prawda?
Bardzo często problemem w firmie jest to, że jakiś obszar, jakieś działanie potrzebuje informacji, danych, materiałów i nikt w organizacji tego mu nie dostarcza, bo nikt tego nie ma w swoich zakresach obowiązków. Bardzo często błędem, który się popełnia mapując procesy, jest osadzenie procesu w ramach działu. I teraz pozwolę sobie dać przykład z życia. W jednej z firm był problem pomiędzy procesem, obszarem, powiedzmy obszarem, nie do końca procesem logistyki, a procesem produkcji. Dlaczego? No bo logistyka dostawała też zamówienia ze strony klienta, przyjmowała te zamówienia i realizowała, wysyłała do klienta i przychodzi zamówienie klienta na towar. Sprawdzane jest w systemie, że towaru nie ma w systemie SAP, no więc generowane jest zlecenie produkcyjne. Natomiast według logistyki produkcja mówi, że ona nie będzie tego towaru produkować, bo towar jest na zakładzie. Produkcja z kolei mówi, tak, towar jest na zakładzie, nikt go nie sprzedaje. Jak dostaje zlecenie produkcyjne na produkcję tego, co stoi na linii, to dlaczego ja mam to produkować? Tak, muszę oszczędzać, pilnować budżetu i tak dalej, więc nie będę produkował. Z kolei logistyka znowu mówi, że sorry, ale jak nie mam towaru, to nie mogę wysłać, firma nie zarabia. I robi się takie błędne koło i paradoks. To ten towar jest, czy go nie ma na zakładzie? Okazuje się, że właściciele tych procesów ograniczyli procesy do swoich działów. Kiedy padło pytanie do szefa procesu produkcyjnego, gdzie kończy się twój proces, no to odpowiedział, jak to gdzie? Na zielonej posadce na linii produkcyjnej, gdzie odkładam wyprodukowany towar. Natomiast szef logistyki na pytanie, gdzie zaczyna się jego proces, odpowiedział, no jak to gdzie? Jak towar jest w magazynie, wprowadzony do systemu SAP, ustawiony na swoje miejsce odkładcze.
Czyli w ten sposób można było bardzo szybko zdiagnozować lukę, prawda?
Dokładnie. I luka była taka, że i jeden, i drugi właściciel procesu ograniczyli proces do swojego obszaru, a pomiędzy tym była luka. Nikt nie miał przypisanych odpowiedzialności, żeby przenieść ten transport z linii produkcyjnej na magazyn, wpisać do systemu SAP i tak dalej. Kiedy panowie zorientowali się, na czym polega problem, sprawa została bardzo szybko rozwiązana. Szef produkcji mówi, dobrze, to mój pracownik z zielonej posadzki przewiezie to do magazynu, a szef logistyki mówi, dobrze, to jak będę to miał w magazynie, to mój pracownik wpisze to do systemu, wydrukuje etykietę, oklei etykietą i odstawi na swoje miejsce.
Ale to już jest wyższa szkoła jazdy, taka współpraca i chęć współpracy, bo często w firmach jest tak, że ludzie, oczywiście kim się pokaże, to jest inaczej, ale mówią, ja robię wszystko zgodnie z procedurami, z zakresem obowiązków i zostawcie mnie w spokoju. Darku, ale używasz jeszcze takiego pojęcia właściciel procesu. Kto to taki właściciel procesu?
To jest właśnie coś, co od dawna pojawia się w normie ISO 9001, a szczególnie teraz jest bardzo mocno podniesione w normie dla branży automotive, czyli normie IATF 16949. Jest to osoba odpowiedzialna za to, żeby proces realizował swoje cele i ona jest odpowiedzialna między innymi za koordynowanie wszystkich działań w ramach procesu.
No dobra, ale tak bardziej po ludzku, jakbyśmy jakimś przykładem się posłużyli albo tak wyjaśnili naszym słuchaczom, co to jest ten proces, właściciel procesu, takim językiem po prostu bardziej zrozumiałym?
Generalnie definicja procesu mówi o tym, że proces jest to przekształcenie wejścia w wyjście, to zbiór czynności lub czynność, która przekształca wejście w wyjście, zużywając zasoby.
Czyli jakiś przykład takiego procesu, czy moglibyśmy podać?
Procesem może być zarządzanie organizacją.
Ale robienie śniadania także może być procesem,
tak? Jest to
tak?
Proces. To proces jest powtarzalny. Śniadanie sobie robisz codziennie, przykładowo, tak? Używasz innych składników, inny masz efekt, ale codziennie wykorzystujesz kuchenkę, codziennie wykorzystujesz nóż, talerz i tak dalej. Tak jest to powtarzalne. W przeciwieństwie do projektu, gdzie projekt mamy jednorazowy, jest to jednorazowe działanie.
To moje śniadania to są bardziej projekty. ale oczywiście, czyli jeśli wzięlibyśmy robienie, przyrządzanie jedzenia na przykład jako proces, no to bierzemy składniki, tak, na wejściu. Co jeszcze?
Narzędzia. Na wejściu mamy informację, co chcę uzyskać. Inne składniki, inne narzędzia weźmiesz, jak sobie robisz jajecznicę, a inne, jak robisz kanapki, tak?
Okej. Więc w twoim diagramie na przykład, którym się posługujesz, opisalibyśmy ten proces, bo tam są cztery takie nogi, że tak powiem, prawda? Bo ty to nazywasz to żółwiem popularnie.
Tak, więc popularny żółw, uważam, że to jest bardzo niedoceniane narzędzie. Dla mnie jest to taki szwajcarski scyzoryk, tak? Mhm. Który pozwala mi nie tylko opisać proces, ale zarządzać tym procesem, znaleźć ryzyka, czy też jest to narzędzie, które pozwala mi określić zasoby, które potrzebuję, a których mi brak, tak?
Okej, czyli mamy pierwszą nogę żółwia, pierwszą nitkę.
Aha. Żółwia zaczynamy od wyjścia. Co chcę uzyskać? Aha. Czy moim celem jest jajecznica, czy moim celem są kanapki?
A może celem jest jakby jeszcze wyżej, po prostu zaspokojenie głodu?
No tak, ale to wtedy proces się skończy do tego, że sięgniesz do chlebaka, wyjmiesz kawałek bułki i przegryziesz, tak?
Okej. Okay.
Też no, może to być.
Zależy od celów.
Aha. Istotny jest ten cel. Co ja mam osiągnąć? Aha. Wiedząc, co mam osiągnąć, mogę zdecydować, w jakich krokach to mam osiągnąć. Tak?
No dobra, czyli chcę zrobić jajecznicę z pomidorami i to jest na wyjściu tego diagramu.
Tak, na wyjściu mam jajecznicę z pomidorami, tak. I teraz patrzę. Muszę tę jajecznicę usmażyć, jeden krok. Mhm. Muszę przygotować patelnię, tak, kuchenkę i tak dalej, rozgrzać to wszystko, czyli przygotowanie stanowiska pracy.
Być może zamówić, bo jak to okay, szerzej w kontekście spojrzymy, to trzeba zamówić te składniki także.
Zakładajmy, że samemu robię i mam składniki w domu, więc po przygotowaniu stanowiska pracy mam przygotowanie, pobranie składników, tak? I mój proces się zaczyna w momencie pobrania składników. I teraz... Wiem, co potrzebuję na wejściu. No okay. Na wejściu potrzebuję, żeby w szafce, w lodówce były potrzebne składniki. Tak?
Pomidory, jajecznica, masło może, tak?
Tak, jest, dokładnie tak. Dokładnie tak.
No i narzędzia pewnie trzeba zdefiniować, tak?
Tak, no jeszcze zanim przejdę do narzędzi, to muszę zobaczyć, zdefiniować według jakiego przepisu, tak? Czy to mój własny, czy z jakiejś książki, tak? I tak dalej. Więc teraz dopiero zdecyduję, co mi jest potrzebne, jakie narzędzia. Patelnia, co niektórzy...
To jest jedna z tych nóg, jak dokładnie, tak? Jak sobie wyobrazimy ten diagram i takie cztery odnogi.
Pierwszą jest jak, czyli dokumentacja, w naszym przypadku przepis, tak? Słowny albo gdzieś zapisany. Kolejną nogą jest czym, czyli bierzemy narzędzia, co niektórzy na przykład najpierw rozczepują jajko, tak? Zanim wleją na ten, a nie...
Czyli potrzebujesz takiej trzepaczki,
dokładnie. A ktoś inny rozczepuje jajko, jak jest na patelni, widelcem czy szpatułką, tak? Wtedy tej trzepaczki nie potrzebuje. Więc definiujesz...
Patelnia jest potrzebna, tak?
Patelnia, kuchenka.
Narzędzie może właśnie kuchenka być także, nie?
Dokładnie. Jak mam narzędzia, no to kolejna noga to jest stwierdzenie kim.
Kim albo z kim.
Czyli jakie ja mam, muszę mieć kompetencje, umiejętności, żeby się tym dobrze posługiwać, tak? Żeby dobrze tą jajecznicę zrobić. Są tacy, którzy potrafią wodę na twardo ugotować, tak?
Więc, oczywiście.
Więc tu jest...
Czyli tutaj można też się odwołać do tych procedur, znajomości procedur na przykład, przepisów, tak? W tym przypadku.
Jakie mam uprawnienia, jakie mam odpowiedzialności, jakie muszę mieć kompetencje, żeby ten proces zgodnie z ustaleniami poprowadzić.
Do obsługi kuchenki sepowskie chyba trzeba mieć, do jednego KV chyba, tak?
No tak, ale trzeba umieć tą kuchenkę odpalić, tak? Czy rozpalić ogień, czy zobaczyć, określić temperaturę smażenia na patelni, tak? Okay. Teraz patelnie zmieniają kolor. Moja babcia świętej pamięci wrzucała kawałek cebuli i patrzyła, czy skwierczy, tak? No.
Okay.
I na tej podstawie oceniała, czy jest dobre, czy nie. No i ostatnia...
W jakimś zaawansowanym procesie można by mieć narzędzia pomiarowe, mierniki, termometr i tak dalej. Nie?
Dokładnie. No i ostatnie, ile? Czyli skąd będę wiedział, że mój proces na wyjściu skutecznie, efektywnie dał to, co powinien dać, czyli w tym przypadku tą jajecznicę z pomidorami, tak?
Wskaźniki
odpowiednio
po prostu.
Ściętą, tak? Ani nie za suchą na przykład, ani nie za rzadką, tak? I tak dalej.
Pomidory odpowiednio skrojone, oczywiście. Czyli jeśli robimy sobie tą jajecznicę, powiedzmy rano, czy tam co jakiś czas, to może nie jest to tak istotne, ale jakbyśmy pomyśleli o tym jako o procesie, na przykład w restauracji, gdzie klient codziennie przychodzi, się stołuje, je śniadanie i oczekuje takiej samej jajecznicy i powtarzalności tego procesu, wielkości porcji, tej rzadkości czy gęstości, to stanie się to ważne, prawda? Kim, czym, tak jak powiedziałeś, jak? Oraz ile? To są te cztery nogi, prawda?
Dokładnie. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie mapując procesy, bardzo dużo uczymy się, co tak naprawdę się dzieje w tych procesach. Bo jednym z problemów jest to, że w wielu wypadkach nam się wydaje, jak co się dzieje w naszym obszarze.
O, to jest bardzo
jak
ważne.
To przebiega w naszym obszarze. Natomiast mapując proces, korzystając choćby z tego diagramu żółwia, czy robiąc to w inny sposób, przechodząc przez te wszystkie obszary, tak, nóżki i tak dalej, wejścia, wyjście i kroki procesu, dowiadujemy się, jak naprawdę ten proces funkcjonuje. I bardzo często ta ostatnia nóżka, ile, jak zdobędziemy wiedzę o procesie, pozwala nam zweryfikować mierniki. Bo w organizacjach bardzo często jest dużo mierników, ale one nie zawsze dają nam istotną informację.
Ale dobrze, że powiedziałeś, bo w sumie ja też tak sobie teraz uświadomiłem, że to ile to wcale nie musi dotyczyć liczb, to może dotyczyć parametrów, prawda?
Tak.
Gęstości właśnie, no to w sumie są liczby, ale można też to inaczej zdefiniować.
Co więcej, to ile nie dotyczy tylko wyjścia z procesu, ale dotyczy, czy ja skutecznie i efektywnie każdy krok w procesie prowadzę. Bo średnio może wyjść nam, że tak powiem, wartość średnia zadowalająca i okaże się, że 3-4 kroki działają na 100%, a jeden działa na 80%, tak? Średnio będziemy gdzieś tam w obszarze, który nas zadowala, ale mamy ewidentnie jeden podproces czy jeden krok, który odstaje od reszty, tak?
Okej, okay, fajnie, dzięki za to wyjaśnienie, ono jest takie dla mnie przynajmniej obrazowe. Ale teraz powiedz, jak przyglądasz się firmie, no teraz pracujemy na przykład w dwóch albo trzech, można powiedzieć, takich tematach, to ile tych procesów zwykle w firmie występuje? Podprocesów, tych żółwiów, tych diagramów?
To jest też pytanie, które bardzo często mi zadają w firmach. To co, my teraz musimy coś tworzyć de novo? Ja mówię, nie twórzcie de novo. Zastanówcie się, jak to teraz funkcjonuje. I jak chcielibyście to w tym momencie podzielić? No bo skoro firma funkcjonuje, to znaczy, że działa, tak? Zarabia pieniądze, ma klientów, realizuje zamówienia. Więc nie chodzi w pierwszym kroku o stworzenie czegoś nowego, tylko opisanie tego, co jest. I najprostszy podział, jaki może być, no to jest proces zarządczy, który ustala zasady funkcjonowania organizacji, tak? I w tym procesie można wydzielić różne obszary, ale to może być wszystko w jednym procesie. Zarządzanie ludźmi, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie jakością, tak? Zarządzanie BHP i środowiskiem i tak dalej. Później mamy procesy tak zwane core'owe, czyli procesy, które przekształcają wymagania klienta na spełnienie tych wymagań, tak? Musi być jakiś proces sprzedażowo-ofertowy, tak? Kontakt z klientem, przygotowanie oferty, zbieranie zamówień. Gdzieś jest potrzebne...
Ale przepraszam, że ci przerwę, bo nie w każdej firmie jest ten proces, bo może to być, znaczy oczywiście w firmie pewnie tak, natomiast może być zakład produkcyjny, który dostaje gotowe zlecenia i po prostu je realizuje, prawda?
Okej, i w tym momencie to, co się dzieje w zakładzie, zacznie się od momentu otrzymania zlecenia, ale ktoś to zlecenie musi przyjąć. Jak to zlecenie jest niepełne, ktoś się musi skontaktować z klientem, żeby doprecyzować. Więc dlatego powiedziałem sprzedaż, ofertowanie, przyjmowanie zamówień. Później musi być jakiś obszar projektowy. To nie musi być osobny dział, czy ten, ale ktoś, kto ten dokonuje przeglądu tego zamówienia po to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie go zrealizować.
Technologia taka.
Technologia, dokładnie. Czy to jest zgodne z naszą technologią, z naszymi możliwościami, mocami przerobowymi, etc., etc. Kolejna rzecz to jest jakiś obszar związany z pozyskiwaniem surowców, usług z zewnątrz. Ja mówię ogólnie obszar zakupowy, tak? Który właśnie ma znaleźć dostawców, czy to usług, czy to komponentów, surowców, tak? Później ktoś to musi poskładać, wyprodukować, czyli jakiś obszar produkcyjny, przy czym jak mówimy o usługach, to ktoś musi tą zaplanować wykonanie tej usługi. Ktoś tą usługę musi wykonać, tak? Więc ja to szeroko mówię obszarem produkcyjnym, tak? Czy obszar realizacyjny, tak? Później musi być jakiś obszar logistyczny. Mam tu na myśli logistykę wewnętrzną, mam tu na myśli też logistykę dostarczenie do klienta, wysyłkę, koordynację, jeżeli to jest usługa, nie wiem, budowania domu, no to te ekipy ktoś musi skoordynować, dojazd, zamieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Czasami jest jakiś obszar, który zajmuje się obsługą po sprzedaży, po realizacji usługi, tak? Czasami jest to ten sam obszar, który na początku kontaktuje się z klientem. Czasami inny, tak? No i do tego mamy obszary pomocnicze. Jakiś obszar utrzymania ruchu. Dzisiaj nie wyobrażam sobie firmy bez obszaru IT, tak? Który wspiera, dostarcza środków informatycznych, tak? Komputery, dostęp do internetu, strony i tak dalej, i tak dalej. Jakiś obszar związany z analizą tego, co się dzieje. Audytowy, czy to finansowy, czy to jakościowy, tak?
Jakiś... No w ogóle finanse, czy jakby...
Dokładnie. Obszar finansowy, który rozlicza księgowość, kadry, w sensie obsługa kadrowo-płacowa i tak dalej. I te elementy są w każdej firmie.
Tak. No, lub ich fragmenty.
Dokładnie.
Bo firma może być, czy zakład może być na przykład fragmentem większej organizacji, prawda?
Albo na przykład teraz część zakładów outsourcuje na zewnątrz usługi kadrowe na przykład, tak? Ale dalej gdzieś ten, ktoś w zakładzie musi to skoordynować, tak?
Tak. Okej. Okay. No i dobrze, i tutaj mamy te procesy opisane, procesy, podprocesy, jakkolwiek to nazwiemy. Czy to jest tak, że rysuje się taki zagregowany diagram na przykład żółwia i potem schodzi się do szczegółów tych procesów, czy też powinno być tyle diagramów, czy diagram jest tylko wizualizacją, ile jest procesów?
Na początek ja zachęcam, żeby było tyle, ile jest procesów. Mhm. Dlaczego? Bo kiedy opisałem sobie swój proces, to muszę teraz połączyć wyjścia z mojego procesu z wejściami do innych procesów, okay, i wejście do mojego procesu z wyjściami z innych procesów. Mhm. Po to, żeby zapewnić właśnie ciągły przepływ wartości, tak? Żeby, mhm, nigdzie nie było luk, żeby nie było czekania, żeby nie było 7 marnotrawstw linowych, tak? Mhm. Że ja robię nadprodukcję, nie ma tego gdzie zmagazynować, tak? Nikt tego ode, mhm, mnie nie odbiera, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważny element, kiedy właściciele czy osoby odpowiedzialne za proces muszą się ze sobą spotkać, mhm, i przedyskutować dokładnie na zasadzie nie tylko co ci przekazuje, ale jak, kiedy, co tam ma być, mhm, kto to ma przekazać, mhm, po to, żeby zamknąć luki, mhm, żeby nie było szarych stref, którymi nikt nie zarządza w organizacji.
Okej, okay. Tylko ja mam jeszcze taki wniosek, bo jak mówimy o porównaniu zarządzania procesowego do, czy mapy procesów do mapy strumienia wartości, no to mapa strumienia wartości, taka klasyczna, koncentruje się bardziej na stanie obecnym, ewentualnie przyszłym, bo buduje się taką mapę, a mapa procesów to jest bardziej opis tego, jak powinno być, prawda?
Nie. To ma być, co się dzieje faktycznie. Mhm. To jest mapa stanu aktualnego. I teraz, jeżeli ja sobie dokonuję analizy takiego diagramu i widzę, że czegoś mi brakuje, że gdzieś mam lukę, mhm, coś mam, mam niewystarczające maszyny i tak dalej, to mogę sobie zbudować mapę stanu przyszłego. Mhm. Czyli teraz pracuję na granicy wydajności. Mhm.
Więc albo na przykład masz tą lukę między magazynem a produkcją,
dokładnie,
o której mówiłeś. Tak?
Więc trzeba teraz wprowadzić jakieś działania, które zamkną nam tą lukę. Mhm. I czasami te działanie jest opisane, znaczy dotyczy tylko tego procesu, mhm, a czasami wymaga współpracy kilku procesów, żeby zamknąć tą lukę. Tak?
Mhm. Ale ciągle jeszcze wydaje mi się, że jest różnica między tymi dwoma narzędziami, no bo w mapie, takiej klasycznej mapie strumienia wartości, masz też dokładną liczbę operatorów, dokładną liczbę, czy dokładne czasy procesu, dokładną liczbę urządzeń, sztuk w buforze i tak dalej. Tak? Czy w mapie procesowej też to zawierasz?
Możesz to zawrzeć w czym? Czyli dokładnie, jakie maszyny ci są potrzebne, tak? Mhm. Możesz to zawrzeć w kim? Tam masz wypisane operatorzy, nie tylko, okay, operatorzy w danej czynności, ale być może ktoś z zewnątrz jest potrzebny. Przykładowo na produkcji może być tak, że oprócz operatora potrzebny jest ktoś z utrzymania ruchu, kto ustawia maszynę, tak? Mhm. Więc pomimo tego, że on jest z innego obszaru, ale w tym procesie jest uczestnikiem, tak? Okay. I też nie wolno o nim zapominać. Mhm. Ta osoba musi mieć czas na to, tak? Żeby, mhm, przyjść i ustawiać maszynę zgodnie, mhm, tam z planem. Mhm.
Czy to
kolejna
tak ma...
rzecz, mhm, jeśli pozwolisz, jak piszemy sobie kroki w procesie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ten krok w procesie opisali czasem, mhm, ile dana operacja
tam
trwa,
gdzie jest ile.
Dokładnie, mhm, żebyśmy ten krok opisali zasobami, mhm, magazynem, tak, sztukami w procesie, tak. Mhm. Możemy sobie pomiędzy jednym a drugim krokiem wpisać bufor. Mhm. Albo magazyn śródoperacyjny, tak? Mhm. I tam określić.
Który też może być procesem.
Dokładnie,
pewnie.
No bo ktoś musi pilnować tego magazynowania. Czasami warunki, w jakich magazynuje się towar, czy komponenty są istotne, tak? Więc, mhm, trzeba te warunki nadzorować, mhm, i tak dalej, i tak dalej. Więc też możesz to w ten sposób zastosować.
Mhm. Mhm. No dobrze, a wróćmy jeszcze do mojego pytania wcześniejszego. Powiedziałeś fajnie, podałeś definicję procesu, powiedziałeś, co to jest proces. A kto to jest ten właściciel procesu w takim razie? Mówimy o tej jajecznicy, powiedzmy.
To będzie osoba wyznaczona przez najwyższe kierownictwo, przez szefostwo organizacji za koordynowanie działań w procesie i za to, żeby proces realizował skutecznie i efektywnie te cele, które są przed nim podstawione.
No czyli w przypadku jajecznicy, co to będzie?
No to będziesz ty. No okay. bo jak sobie, jeżeli ty sobie sam robisz jajecznicę, jeśli mnie zlecisz robienie tej jajecznicy zgodnie z wymaganiami, jako kucharz na przykład w restauracji, mhm, no to ja jestem odpowiedzialny, żebyś tą jajecznicę dostał zgodnie z twoimi wymaganiami i co więcej, jeśli będziesz codziennie przychodził na śniadanie rano na jajecznicę, to żebyś codziennie dostał taką samą.
Okej. Okay. No i jeszcze może być tam pośredni proces, czyli podanie tej jajecznicy.
Tak, prawda? Ale to wtedy będzie...
Czyli już wtedy nie jesteś właścicielem, tylko jest inny właściciel innego procesu.
Ktoś, kto serwuje, albo mój proces będzie się kończył w momencie, kiedy podejdę do ciebie i elegancko ci zaserwuję jajecznicę, tak?
Okej. Okay. A czy może być właściciel kilku procesów, albo czy jeden proces może mieć kilku właścicieli?
Zdarza się, że jedna osoba ma kilka procesów pod sobą, natomiast ja jestem totalnym przeciwnikiem sytuacji, w której jeden proces ma dwóch, trzech właścicieli.
Okej.
Okay. To nie dotyczy tylko procesu, tam czynność cokolwiek w organizacji, dlatego że wtedy uczestnicy, czyli ci, którzy wykonują polecenia, nie wiedzą, co mają robić.
Odpowiedzialność jest po prostu...
Dokładnie.
Rozrzucona. A spotkałeś się z takimi sytuacjami, że ktoś, no mając księgę jakości na przykład, czy te wszystkie, zachowując tych wszystkich, dopełniając tych wszystkich parametrów i działań związanych z systemem zarządzania jakością, że opisał sobie procesy i właśnie zdarzył się proces, który miał kilku właścicieli. Czy zdarzyło ci się tak?
Zdarzyło mi się. Bierze się to najczęściej w moim odczuciu, w mojej ocenie sytuacji, kiedy system jakości robi się dla papieru.
Okay.
Nie dla tych dobrych praktyk, które są zapisane w normie ISO 9001, tylko dla papieru. I kiedy procesy robi się nie po to, żeby zarządzać procesami w organizacji, tylko po to, żeby można było pokazać kartki audytorowi, jak przyjdzie na audyt, że proszę bardzo, mamy procesy opisane. I to niestety jest bolączka wielu firm, że system jakości zamiast zarabiać na siebie poprzez wspomaganie pracy w organizacji, właśnie to zarządzanie procesowe poprzez to, żeby każdy pracownik wiedział, jaki jest cel organizacji i w jaki sposób on się przyczynia do realizacji tego celu. Tutaj przykład życia. Spotkałem firmę, gdzie na stanowisku pracy każdy pracownik miał wywieszone cele firmowe. I jednym z tych celów brzmiał następująco. Zadowalający zwrot zainwestowanego kapitału. I teraz, co przykładowy pan Kowalski na stanowisku, gdzie wkręca śruby, może z tego celu zrozumieć? W
no
jaki sposób
ja.
Jego praca
ja
ma...
Rozumiem.
Gdyby ten cel został przełożony dla procesu, dla operacji pana Kowalskiego następująco, minimum 150 śrub na godzinę wkręcanych zgodnie z wymaganiami, to pan Kowalski nie tylko wiedziałby, co ma robić, żeby wesprzeć ten cel, ale też miałby możliwość zastanowienia się, jak mogę zrobić szybciej, lepiej.
Tak, miałby wpływ po prostu
miałby
na
wpływ
ten globalny
na konkretny
cel.
Wpływ na realizację tego celu, tak?
Ale również poprzez ten swój cel na tym mniejszym odcinku, na którym on pracuje, miałby wpływ na realizację celu czy celów całej firmy.
Ja dlatego, jak pomagam firmom mapować procesy, to zaczynam od celu. Jaki jest cel firmy? Co firma chce w danym czasie uzyskać? Potem ten cel można przełożyć, okej, czyli zakładamy, że celem firmy jest zostać najlepszą firmą w Polsce w najbliższych 5 latach z obrotem na poziomie, nie wiem, 1 mld zł. To jest nasz cel na najbliższe w tej firmie na 5 lat. I teraz każdy właściciel procesu ma sobie zadać pytanie, okej, w jaki sposób mój proces może wesprzeć realizację tego celu? W jaki sposób mój proces może wesprzeć realizację tego celu poprzez wsparcie innych procesów, tak?
Okej, ale tu mówisz o pewnym takim wysokim, w mojej ocenie, poziomie świadomości. A jeśli mamy firmę, powiedzmy, startującą, czy taką, gdzie nie ma jeszcze tej wiedzy i ty pomagasz, myślę tu o konkretnym przykładzie, wiesz pewnie, o jakim mówię, i pomagasz układać te procesy, ale ludzie nie bardzo wiedzą, jak oni mogliby się przyczynić, to jak tutaj, jaką dać im wskazówkę?
To znowu, jeżeli ja jako właściciel procesów w tej firmie, tak, powiedzmy, jest to firma, powiedzmy, jest to firma produkcyjna, tak, i mamy tam wyprodukować w ciągu roku tyle i tyle, to ja jako właściciel procesu wiem, powiedzmy, że mam wyprodukować towaru za 2 miliony złotych, to ja teraz patrząc na kroki w swoim procesie, na operacje w moim procesie, mogę to przełożyć, okej, to panie Kowalski, u pana oznacza to 150 śrub na godzinę wkręcanych zgodnie z wymaganiami, tak? I teraz zwrotnie mogę dostać informację od pana Kowalskiego, ale zaraz, jeżeli ja bym poprawił to i to na swoim stanowisku, to ja mogę tych śrub wkręcać 160 na godzinę, tak? Więc z jednej strony pracownicy wiedzą, jak konkretnie wspierać realizację celu. Inne cele, inne procesy wiedzą, jakie są moje cele, więc znają swoje i możemy się dogadać, co zrobić, żebyśmy pchali wózek w tym samym kierunku, a nie każdy realizował swój cel. Jeden z problemów, które są w organizacjach zarządzanych silosowo, jest to, że cele są definiowane po silosach, po działach, są realizowane w działach i są raportowane w działach. Mhm. Jak pomiędzy działami mamy luki, szare strefy, to tam się nic nie dzieje. Mhm. I okazuje się finalnie, że no coś się zdarzyło, czegoś nie wzięliśmy pod uwagę i nie jesteśmy w stanie realizować celów, tak? Mhm. Albo realizujemy je, ale gdyby była współpraca na wszystkich obszarach, to moglibyśmy ten cel przekroczyć, zrealizować więcej, sprzedać więcej i produkować więcej.
Albo co chyba gorsze, każdy realizuje cel, dostaje za to premię i w ogóle jest gloryfikowany, natomiast one się nie spinają ze sobą.
Sytuacja z życia. Przedstawiciel handlowy jedzie do klienta podpisać umowę. Podpisuje umowę z tym klientem, umowę wysyła do centrali, dostaje premię za podpisanie umów, tak? Realizowana jest produkcja i okazuje się, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, źle został zdefiniowany lead time, albo co więcej, wysyłamy towar do klienta, klient towar odbiera i nie płaci. I przedstawiciel, który jest rozliczany tylko i wyłącznie z podpisanych umów, w następnym miesiącu jedzie do tego klienta, bo znowu dostanie umowę, z której jest rozliczony.
I znowu dostanie premię.
A pytanie, czy zakład zarabia, tak? A jeżeli by było cele dobrze zdefiniowane, że okej, dostajemy premię, ale wtedy jak całość, jak cały zakład zrealizuje to, co ma zrobić, całe założenie, tak?
A czy cele powinny być tylko finansowe?
Niekoniecznie.
Dla procesów?
Niekoniecznie. Oczywiście firma istnieje, żeby zarabiać i najlepszy język do rozmowy na każdym poziomie organizacji to są pieniądze, tak? Jeżeli potrafimy czas pracy, ludzi, zużycie materiałów przekazać na kasę, to łatwo jest nam tutaj ze sobą rozmawiać. To jest taki wspólny wykładnik dla osób ze sprzedaży, z jakości, z produkcji, z logistyki, żebyśmy mieli jeden wspólny, wspólny mianownik, tak? Ponieważ nie ma co ukrywać, większość zarządów i właścicieli patrzy przez ten pryzmat, tak?
No tak, tak.
Ważne, żeby kasa się zgadzała. Jak firma ma pieniądze, to ma pieniądze na rozwój, na zatrudnianie pracowników, etc., etc., tak?
Oczywiście. No ale jakbyśmy rozmawiali o organizacji non-profit albo o jakiejś organizacji, która nie ma na celu zarabiania pieniędzy, tylko na przykład wsparcie, nie wiem, bezdomnych czy jeszcze jakieś inne cele?
Nie mam doświadczenia w organizacjach non-profit, ale nawet patrząc na to, one też zbierają pieniądze. One też gromadzą pieniądze po to, żeby nie zainwestować w rozwój, tak, w swój, w sensie nowej produkcji, no, ten, ale żeby to przekazać właśnie na jakieś inne
cele.
Zawsze
to może być zbieranie czasu innych ludzi, wolontariuszy na przykład. Tak,
no tak, ale to też, jak mamy wolontariuszy, którzy pracują, to nie musimy zatrudnić osób, tak, czyli znowu sprowadzamy to do kwestii finansowych.
Ale ty jesteś taki finansowy.
Znaczy nie, no bo, wybacz, ale to jest podstawa działania, tak. Pytanie później, co z tym robimy? Jeden z ulubionych autorów, Simon Sinek, który właśnie mówi, że pieniądze to jest rezultat, to nie jest cel naszego działania, tak?
Tak, tak.
One się pojawiają przy okazji, tak?
No właśnie do tego zmierzam, czyli jak zdefiniować ten cel, żeby on nie był finansowy, bo jeśli prezes powie wszystkim, słuchajcie, szanowni zebrani, 500 osób zatrudniam w mojej firmie, naszym celem jest 500 mln zł zarobić w ciągu roku i zarobić jako zysk, EBITDA i tak dalej, no to dla tych ludzi może to nie być czytelne, bo oni sobie myślą, o Boże, jak ja bym miał 500 mln, to bym w ogóle tu nie przychodził. Więc jak taki cel określić, żeby on był zrozumiały dla wszystkich? Mówisz o tych śrubkach, owszem, ale jak cel firmy określić?
Ja zawsze zadaję pytanie właścicielom czy zarządowi. Po co firma istnieje na rynku? Przecież te 500 mln można zrobić produkując, nie wiem, szyby samochodowe, tak?
Albo przetwarzając truskawki.
Ale przepraszam, już idąc całkowicie po bandzie, można też zarobić produkując narkotyki, tak?
Można.
Konsekwencje są inne i tak dalej, ale jeżeli tylko 500 mln jest celem, no to można w ten sposób zrobić, tak? Natomiast ja zawsze pytam, po co firma istnieje na rynku i dlaczego właśnie klienci z tą firmą powinni robić interesy? Co jest takiego innego w tej firmie, tak? Firma, z którą teraz pracujemy, też pewnie się zorientujesz, o jaką chodzi, gdzie ustawiła sobie konkretny cel w dniach, w ilości, tak, dostarczenia usługi dla klienta, tak?
Moglibyśmy o tej jajecznicy, znów to sprowadzę do jajecznicy, jakbyśmy o tym mówili, to moglibyśmy powiedzieć na przykład, że moja jadłodajnia, śniadalnia czy jakkolwiek istnieje po to, żeby jak klient przyjdzie, żeby maksymalnie po 10 minutach otrzymał taki posiłek, jaki sobie zamówił i nie zapłacił już więcej niż ileś. Na przykład,
dokładnie.
Tak? Czy to jest dobry cel?
Dokładnie. Albo produkuje, nie wiem, zestawy dla majsterkowiczów do sklejania samolotów, które, że tak powiem, skleja się szybko, łatwo, bez dodatkowych narzędzi i tak dalej. Tak? I jedna z... Kiedyś widziałem bardzo fajne motto jednej z firm, jak już do tego zmierzamy, z nami się dobrze układa. To mogą być panele podłogowe, to może być asfalt, to mogą być kostki brukowe.
Może być agencja matrymonialna też.
Też może być, ale...
jeżeli nie, agencja, są jeszcze takie agencje.
Ale jak agencja matrymonialna, to może być sytuacja taka, okej, okay, my tak dobieramy ludzi, że dobrze się im układa, tak?
Mhm. No oczywiście, no można by było mierzyć na przykład stopę albo długość pożycia dobranych par, czy cokolwiek, tak? Czyli o tym mówimy, tak? Czyli o takim celu dla organizacji, który przekłada się na poszczególne procesy i na przykład jak w takiej agencji matrymonialnej jest pani, która odpowiada za, nie wiem, profile kandydatów, no to ona musi pod tym kątem patrzeć, żeby to byli ludzie odpowiedzialni, nie chorzy psychicznie, nie przestępcy i tak dalej, którzy będą, że tak brzydko powiem, zmaczowani z kobietami, które są równie odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej.
I tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ żeby ta pani to robiła powtarzalnie i odtwarzalnie, to organizacja musi mieć jakieś know-how. Mhm. I właśnie między innymi opisując, co się dzieje w procesach, budując diagramy procesów, zapisujemy know-how organizacji. Aha. Ta wiedza, jak powinny funkcjonować procesy, jakich ludzi potrzebuje i jaka dokumentacja, mierniki, zostaje w organizacji, zostaje opisana. Aha.
Ważną rzecz powiedziałeś, bo ja często zauważam, że firmy istnieją 20-30 lat, mają system ISO od już taki zakurzony, gdzieś tam jak pogrzebiesz w tych księgach, to go odnajdujesz. I tam są fajne rzeczy, które ktoś zrobił dla papieru i w ogóle o nich zapomniał. I wystarczy to po prostu w jakiś sposób odkurzyć, czy też lekko zreformować po to, żeby móc korzystać z tego. Dlatego, że właśnie ja też uważam, że jeśli chcesz czymś zarządzać, musisz to mierzyć. Więc jeśli chcemy coś mierzyć, to musimy to ustandaryzować i sprofesjonalizować, prawda?
Dokładnie.
No dobra, to znów na koniec przyczepię się do tego przykładu, bo cały czas szukam odpowiedzi na pytanie, jak w łatwy, krótki sposób powiedzieć, jaka jest różnica między strumieniem wartości, mapą strumienia wartości, a mapą procesów?
My się chyba skupiamy na narzędziu. I w jednym, i w drugim chodzi o to samo. Mhm. Żeby skutecznie, efektywnie przełożyć wymagania klienta na realizację tych wymagań.
Ja myślałem jeszcze o wizualizacji, bo ten wizualny aspekt mapy strumienia wartości jest taki dla mnie bardzo potężny. Ale oczywiście mapa procesów, ona ma więcej słów, więcej opisów, jest moim zdaniem skuteczniejsza i bardziej taka konkretna. Czy się z tym zgodzisz?
Tak. Kiedyś jak uczyłem się z mapy strumienia wartości, tak i tak dalej, no skupiałem się na tej mapie, czasy, przepływy i tak dalej, ale okazuje się, że jest wiele takich elementów związanych z otoczeniem, z wpływem innych procesów, które na mapie strumienia wartości nie oznaczamy. Przechodzimy nad nimi do porządku dziennego, a one bardzo często powodują potem czkawkę, tak, w procesach. Ja wychodzę raczej z założenia, żebyśmy zaczęli od opisu procesów, jak będziemy mieć połapane procesy, będziemy mieć połapane odpowiedzialności, tak, to wtedy można wziąć ludzi, którzy są w tych procesach związani z konkretnym przepływem wartości i wtedy razem z nimi dokonać tej mapy strumienia wartości, bo może na tej podstawie będziemy w stanie albo troszkę skorygować nasze procesy, albo skorygować to, co się ma wydarzyć na mapie strumienia wartości. I to wtedy będzie, dla mnie będzie miało, że tak powiem, większą, znowu, wartość dla organizacji, tak?
To jeszcze tak na koniec, tak technicznie mi powiedz proszę, jak masz proces toczenia i to toczenie może dotyczyć różnych elementów, tysiąca różnych elementów, albo załóżmy pięciu różnych, to jak to zapisać? Kiedy różnić się mogą między sobą te nogi żółwia, czyli czym to robimy, z kim, jak, ile? Jak to ująć?
Ja zawsze wychodzę z założenia, że widzisz, to o czym ty mówisz, to jest mówisz o wyjątkach. Natomiast ja zawsze mówię, żebyśmy się starali ustandaryzować te rzeczy powtarzalne. Bo toczenie...
No tak, ale jak się chcemy czasy zapisać, czy ilości, na przykład sztuk w pojemniku, to one
to zrobisz mapę procesu w kroku toczenie. A ten krok będzie w ramach procesu produkcja, tak? Będziesz miał toczenie, wcześniej będzie przygotowanie materiału, potem może być jakieś mycie, czyszczenie i tak dalej. I zrobisz mapę strumienia wartości dla toczenia.
Ale czy wybierasz rodzinę wyrobów albo konkretny produkt, czy po prostu piszesz pod ile, piszesz, że mamy w asortymencie 16 różnych?
Nie. Słuchaj, będziesz miał opisany proces produkcji w karcie procesu, w diagramie procesu, tak? Natomiast dla kroku toczenie, możesz sobie zrobić mapę strumienia wartości.
Okej.
Okay. Szczegółową i tak dalej. Szczegółowy opis tego kroku będziesz miał w mapie strumienia wartości.
Okej. Okay.
Ale jednocześnie będziesz widział, co się dzieje przed toczeniem, co za.
I po co jest to toczenie.
Tak, i w jaki sposób inne obszary mają wpływ na toczenie, bo możesz mieć świetną wartość w toczeniu, ale na przykład firma jest źle zarządzana, przez co ma problem z cash flowem i są problemy z zakupem surowców, nie wiem, noży, wierteł i tak dalej. I co ci da samo piękne opisanie procesu toczenia?
No tak, albo kultura organizacyjna jest taka, że nie wspiera, na przykład jest duża rotacja pracowników.
Dokładnie.
Bo nie wiem, mało zarabiają, albo są mobbingowani, albo coś tam jeszcze.
Nie, prawda? Ma szkoleń. Za każdym razem masz nowego pracownika, nikt się nie chce wiedzą podzielić, a on też wiedza organizacji nie jest zapisana gdzieś w standardach, w innych rzeczach, żeby się mógł do niej odnieść, tak?
Ale to zobaczysz w takiej mapie, prawda?
No, jeżeli zrobisz sobie diagram żółwia, zobaczysz, czy masz odpowiednią dokumentację aktualną, opisującą to, co się dzieje. Zobaczysz, czy masz odpowiedni dostęp do środków eksploatacyjnych, tak? Czym? Zobaczysz, czy masz odpowiednich ludzi. Zobaczysz, czy na wejściu dostaniesz to, co dostajesz. Materiał, tak? Jasne wytyczne.
A gdzie zapisać politykę personalną na przykład?
Politykę personalną?
Tak.
Możesz zapisać albo w zarządzaniu organizacją. Tam jest odniesienie do kodeksu pracy w danej firmie. Bardzo często firmy to robią, tak?
Kodeksu wartości.
Kodeks wartości, tak. Kodeks etyki pracy i tak dalej w firmach jest. Natomiast masz to albo w procesie zarządzania organizacją, albo jak w ramach tego procesu zarządzania organizacją wydzielisz proces zarządzania ludźmi, tak? Jako proces zarządczy. Generalnie procesy zarządcze dają ci wytyczne dotyczące tego, jak funkcjonuje organizacja i podejmują decyzję, jak organizacja ma funkcjonować.
Super. Bardzo powiem ci szczerze, że przez wiele lat tworzę z klientami mapy strumienia wartości, a jestem audytorem wewnętrznym ISO też wielu lat i jakoś też przykurzyłem u siebie tą procesową obserwację. I powiem ci, że właśnie odkąd zaczęliśmy razem pracować, to zaczynam bardzo mocno myśleć o tym, że ta mapa procesów to jest jednak takie bardziej potężne narzędzie i bardziej więcej nam mówiące o procesach. I jestem teraz w takim trochę rozkroku, ale raczej skłonny do tego, żeby budować mapy procesów i tak jak powiedziałeś, do tego toczenia, czy do szczegółowych procesów, rysować mapy strumienia wartości. Wtedy, kiedy one są potrzebne, bo to wydaje mi się takie bardziej sensowne z punktu widzenia działania całej organizacji, prawda?
Ja dokładnie miałem takie same podejście do czasu, kiedy miałem przyjemność współpracować z Rogerem Bartonem, który jest guru, jeśli chodzi o zarządzanie procesowe, który właśnie pokazał mi, jak tą mapę procesów, tą kartę procesów wykorzystać do zarządzania organizacją, a poprzez to do zarządzania procesami i czynnościami w procesie, tak?
No fantastyczne. Teraz, jak wiesz, też sobie budujemy taką mapę dla Instytutu Doskonalenia Produkcji, albo może ją bardziej tam uszczegółowiamy. I to jest ten proces, który przed nami, albo w którego trakcie jesteśmy. Bardzo ci dziękuję, Darek, za te szczegółowe informacje co do tych diagramów i samego procesu mapowania procesów.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.